W tym świątecznym czasie jedni cieszą się bezpieczeństwem i pokojem, inni pomagają wprowadzać ten pokój. Robili z narażeniem życia. I w tej audycji świątecznej jest z nami jedna z takich bohaterek, podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, a poprzednie miejsce służby naszego gościa to m.in. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Witamy serdecznie. Dzień dobry, pani pułkownik.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Jaka była reakcja pani rodziny na to, że wyjeżdża pani na misję?
Ojej. No tutaj zazwyczaj przy takich właśnie informacjach jest reakcja negatywna, w sensie, że gdzieś ty tam jedziesz i zaraz po prostu cię tam zastrzelą. Także dużo osób ma niestety taką wizję, że coś strasznego się stanie. Oczywiście nie mówię, bo są takie misje i zdarzało się, mamy w tym momencie 123 poległych, którzy z misji nie wrócili, ale no patrząc na misje, które mamy od 53 roku, gdzie ponad 120, myślę, że teraz blisko 130 tysięcy osób brało udział w tych misjach, no to raczej większość wraca z misji, więc jakby no moja decyzja była taka, że jadę. Pierwszą moją misją było Kosowo. Pamiętam moją mamę, że ona absolutnie mówi, ja się nie zgadzam. Ja mówię, no to okej, mamo, ale ja już skończyłam 18 lat i ja podejmuję decyzję, więc tak czy siak ja jadę. No i pojechałam i szczęśliwie wróciłam. Także.
Ile wtedy pani pułkownik miała lat?
26 lat.
Kosowo, tak?
Tak.
Później?
Później to była kolejna sprawa, z którą zadzwoniłam do domu. Powiedziałam, że mam dwie informacje. Jedna dobra, druga trochę mniej dobra. I dobra jest taka, że przyjeżdżam na urlop, a zła jest taka, że zostaje na kolejną zmianę, tylko w innym miejscu. No i tutaj znowu przez 3 dni gdzieś tam się mama nie odzywała, ale później jej przeszło, więc przyjechałam, miałam taki dłuższy urlop, byłam w Polsce i wróciłam na kolejną zmianę też do Kosowa, z tym, że już w innym miejscu, na innym stanowisku. To było dla mnie bardzo fajne, ponieważ jakby byłam na stanowisku wyżej i wiedziałam, co dzieje się na dole, więc łatwiej mi było pracować, bo już to przez pół roku przerabiałam właśnie te działania, powiedzmy, na poziomie taktycznym, a później weszłam na ten poziom wyższy.
No dobrze. Pani pułkownik, to jakie główne zadania wykonywała pani podczas misji w Kosowie i czym różniła się ta misja od pozostałych?
Przede wszystkim ja zajmowałam się współpracą cywilno-wojskową. Z angielskiego CIMIC, czyli Civil Military Cooperation. Właśnie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych jest jednostką nie tylko przygotowującą do misji, ale także ma tam Wydział Współpracy Cywilno-Wojskowej. Ja wtedy służyłam właśnie w tym wydziale i zajmowaliśmy się taką bliską współpracą z mieszkańcami lokalnej społeczności. I to było bardzo ciekawe, ponieważ wszystkie te ćwiczenia, całe przygotowanie, które jakby mieliśmy powiedzmy w teorii na różnego rodzaju kursach czy poligonach, no to mogliśmy to wykorzystać w praktyce, w realnym działaniu, w realnym po prostu życiu takim codziennym. Mieszkaliśmy w miejscowości, mieliśmy wynajęty dom, więc w ogóle byliśmy jakby częścią tej społeczności. My, mówię tutaj właśnie o tej współpracy cywilno-wojskowej, ponieważ kontyngent był w innym miejscu, w innym mieście, w bazie takiej międzynarodowej, natomiast my jako ta współpraca cywilno-wojskowa, po prostu mieszkaliśmy wśród lokalnej społeczności. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu pokazujemy swoją obecność, ale też lokalsi mogą nas poznać, mogą zobaczyć, że to wojsko jest. My się z nimi spotykaliśmy na co dzień tak naprawdę, ponieważ współpraca cywilno-wojskowa polega na tym, żeby troszeczkę taki soft power, żeby zdobywać serca i umysły właśnie tej lokalnej społeczności. I tak na co dzień współpracowaliśmy bardzo blisko z burmistrzami, dyrektorami szkół, z policją, ze strażą pożarną, także wszystkie służby, które były w naszym rejonie odpowiedzialności, to po prostu my musieliśmy wszystko wiedzieć, co tam się dzieje. Czy na przykład jakie święta są wchodzone, czy będą miejscowi protestować, ponieważ mieszkaliśmy w gminie serbskiej, ale oczywiście tam mieliśmy pod swoją jurysdykcją 3 gminy. I jedna była gmina serbska, druga była albańska, więc po prostu te różnice i kulturowe, religijne powodowały to, że czasami przy okazji różnych świąt mogły być jakieś protesty, jakieś sytuacje troszeczkę bardziej zaognione, powiedzmy, między nawet lokalną społecznością, więc naszym zadaniem było po prostu orientowanie się we wszystkim, co się dzieje, meldowanie do wyższych przełożonych.
I jak ta społeczność, jak pani powiedziała, pułkownik, lokalsi reagowali na was. Na jakim etapie zauważyła pani, że zaczęli wam ufać, że jesteście po to, by przywracać pokój, by dać im bezpieczeństwo?
Od samego początku, powiem, dla mnie to było bardzo miłe zaskoczenie, kiedy przyjechaliśmy tam w rejon Kosowa, w rejon misji i właśnie ta gmina pierwsza serbska, w której byliśmy, na pierwszych spotkaniach już mówią, nie wiem, znamy Polaków, bo kiedy zaczęła się wojna tam właśnie w Kosowie i kiedy były te największe napięcia w 99 roku, to oni po prostu pokazywali nam, że Polacy naprawdę zrobili tutaj świetną robotę, że na Polakach zawsze można było polegać, że to są profesjonaliści, że to są po prostu też dobrzy ludzie. I dla mnie, jako młodego oficera, to było naprawdę takie bardzo, bardzo budujące i bardzo ważne, że my czasem gdzieś tam mamy te kompleksy nasze polskie, że może nie jesteśmy do końca gdzieś tam wystarczający, a tu zupełnie odwrotnie. Często w szkołach znajdywaliśmy miejsca, że coś zostało ufundowane z polskiego Caritasu i te tablice cały czas tam widniały przez kilkanaście, kilkadziesiąt czasem lat. Więc to jest takie bardzo, bardzo pozytywne. Też Polski Czerwony Krzyż mocno tam działał. No i same opowieści od właśnie lokalsów były takie bardzo dobre na temat naszych żołnierzy, na temat przygotowania i profesjonalnego podejścia. Bardzo taką fajną historią jest to, kiedy ja poszłam do dyrektora jednej ze szkół. I on mówi, że tutaj był taki żołnierz z Polski, jak mieliśmy jakieś konflikty, tu drogi poblokowane, nikt nie mógł tego załatwić, tylko a jego jak wysłaliśmy, to zawsze wszystko było załatwione. I ja siedzę z tym dyrektorem w szkole, on mówi, dobra, to zadzwonimy do niego. Wziął telefon, dzwoni. No słuchaj, jest tu taka pani, tu my siedzimy, no pozdrowili się, opowiedzieli sobie tę historię, wszystko fajnie, fajnie. I teraz po latach, kiedy ja zostałam dyrektorem Centrum Weterana, ja spotkałam tego oficera, on już jest na emeryturze.
Od i ja pokoju mówię, i pojednania z tak,
tak? I ja mówię, Boże, to przecież to, bo te nazwiska mi się pokojarzyły. Ja mówię, to do pana, pamięta pan dyrektor szkoły do pana dzwonił? No pamiętam. Mówię, to ja siedziałam obok niego. On mówi, no niewiarygodne. Później po prostu ja teraz oczywiście spotykam się z ogromną ilością weteranów i tak sobie to wspominamy. Więc naprawdę ta pamięć i że to było realne, tak nikt tego nie wymyślił, bo ja spotkałam się z jedną i z drugą stroną, więc naprawdę bardzo pozytywny odbiór był nas i naszych poprzedników również.
Czuje się pani bohaterką? Kosowo, Liban, Włochy, Sycylia, Irini, tak? Dobrze
nie,
pamiętam.
Nie, nie czuję się bohaterką.
Drodzy Państwo, piękna, młoda kobieta mówi, że nie czuje się bohaterką.
Absolutnie nie, bo dla mnie bohaterstwo, naprawdę mamy wielu wspaniałych bohaterów. Mamy żołnierzy, którzy dokonali czynów bohaterskich. Oni są kawalerami Orderu Krzyża Wojskowego. To są bohaterowie. Ja czuję się w pewnym stopniu spełniona, ponieważ tak jak pani wymieniła, byłam w różnych miejscach, w misjach ONZ, NATO, Unii Europejskiej i mogłam zobaczyć tą współpracę międzynarodową, mogłam się spełniać w swojej roli jako żołnierz, jako oficer Wojska Polskiego i z tego się bardzo po prostu cieszę, jestem dumna z tego. Natomiast do bohaterstwa bym tego nie porównywała.
A według pewnie mojej opinii, opinii naszych radiosłuchaczy, tak będziemy panią nazywać. To są święta Wielkiej Nocy, Chrystus nauczał o pokoju, o pojednaniu. Czy uważa pani pułkownik, że misje pokojowe właśnie w pewien sposób realizują tę ideę w dzisiejszym świecie, przywracanie pokoju?
Oczywiście, że tak. No, jakby z założenia też po to one są, ponieważ pokój jest takie zdanie, że utrzymanie pokoju to nie jest zadanie dla żołnierzy, ale tylko żołnierze mogą to robić. I to jest prawda, bo tam, gdzie jest wojsko, nawet czasami sama obecność wojska sprawia to, że ten pokój istnieje. W momencie, kiedy wojsko wychodzi z danego regionu, te konflikty wracają i to jest bardzo częste, więc często właśnie przez samą obecność, przez to, że dwie strony zwaśnione widzą siły pokojowe, które znajdują się w danym kraju, no dzięki temu jest ten spokój utrzymywany. Oczywiście nie wszędzie, no bo to nie możemy generalizować, ale no jest wiele takich miejsc. I na przykład też tu warto wspomnieć o misjach obserwacyjnych ONZ-owskich, gdzie mamy obserwatorów, którzy wyjeżdżają na całym świecie są oni, ale w dużej mierze w Afryce na przykład i tam oni są bez broni. Na taką misję obserwator jedzie bez broni. Jej czy jego jedyną bronią jest błękitny hełm, błękitna kamizelka ONZ-u, umiejętność prowadzenia negocjacji, rozmów i to wszystko, bo oni tam, mówię, jadą bez broni, więc to jest właśnie to utrzymanie pokoju. Te misje ONZ-owskie, kiedy dzięki ich obecności samej, monitorowaniu, często zawieszenia broni między dwoma zwaśnionymi stronami, powoduje to, że jest jako taki spokój.
A czy w tych trudnych sytuacjach kryzysowych, sytuacjach zagrożenia życia również, tak ważną rolę w pani sercu, w pani życiu odgrywa również wiara?
Tak, ja jestem osobą wierzącą, natomiast jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia życia, na szczęście nie miałam takiej sytuacji takiej bezpośredniej. Wiara jest bardzo ważna i to też jest ważny element, ponieważ na misję, każdą misję z żołnierzami wyjeżdża kapelan wojskowy. To nie jest tak, że żołnierze tam jadą sami. Jest też psycholog, więc tutaj w zależności, czy ktoś jest wierzący, niewierzący, zawsze ma do kogo się zwrócić, no bo przypomnijmy, że misje w tym momencie mamy chyba 10 kontyngentów na całym świecie. Ci ludzie, mimo że jest powiedzmy bezpiecznie w niektórych regionach, w niektórych trochę mniej bezpiecznie, to jednak są oderwani od swojego życia codziennego, życia rodzinnego, są z daleka od rodzin, często właśnie święta. Ja wiele świąt przeżyłam na misji po prostu, więc nie spędzałam ich z rodziną i wtedy ta obecność właśnie kapelana, to, że mamy kaplicę na bazie, że można po prostu iść, nie wiem, spędzić chwilę w samotności, pomodlić się, czy zwyczajnie porozmawiać nawet z księdzem. Jest to bardzo ważne, bo to nas umacnia, a święta, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc naprawdę są też obchodzone na misjach i wtedy tam się tworzy taka rodzina misyjna. Często na przykład przy świętach wielkanocnych, prawda, w hełmach żołnierskich są koszyczki wielkanocne i tam te pokarmy również święcimy. Zawsze są transporty z Polski, żeby to była ta polska kiełbasa na święta, żeby były polskie potrawy. Naprawdę, na wszystkie święta każdy na to czeka, bo mimo, że na misjach jedzenie jest różne, to jednak brakuje tej polskości i zawsze te transporty z polską żywnością bardzo cieszą.
Pani pułkownik, do czego będziemy życzyć słuchaczom Radia Warszawa, żołnierzom na służbie?
Przede wszystkim pokoju i spokoju, bo to jest bardzo ważne zarówno żołnierzom na misjach, jak i żołnierzom strzegącym naszej wschodniej granicy, ale wszystkim żołnierzom, weteranom i wszystkim słuchaczom. Myślę, że ten pokój, pokój w sercach, pokój w rodzinach i pokój w naszym kraju i na świecie jest bardzo potrzebny i myślę, że tego sobie i Państwu życzę.
Bohaterką wydania tej świątecznej audycji była pani podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.